Państwa i moim gościem jest wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu.
Panie premierze, rozmawiamy przy okazji wizyty pana w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Zdążył pan spojrzeć na te nowe technologie? Robią wrażenie?
Nie tylko robią wrażenie, ale też pokazują, że warto inwestować w sztuczną inteligencję, w komputery kwantowe, w kryptografię postkwantową, bo te technologie przełomowe stają się faktem, wchodzą do życia człowieka w taki sposób, że są wykorzystywane już czasami bez naszej wiedzy, więc oprócz tego wielkiego fanu, który mam, patrzę też na to z perspektywy bezpieczeństwa, żeby tak poukładać polską legislację, polski rozwój, polską cyfryzację, żeby wspomagać życie obywateli, a jednocześnie, żeby to wszystko, co wprowadzamy, było bezpieczne.
Do tego potrzebna jest edukacja i o tym też dzisiaj państwo rozmawialiście.
Dzisiaj o tym rozmawialiśmy, bo dzisiaj ważny dzień dla Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, dlatego że 10 milionów złotych na pierwszy w Polsce program kompetencji dotyczących inżynierii kwantowej. Pierwszy w Polsce program, który będzie dawał możliwość przeszkolenia nowych specjalistek, specjalistów do pracy z komputerami kwantowymi, który będzie dawał szansę, że rozwój nauki będzie takim impulsem dla też polskiej gospodarki i myślę, że dla nas wszystkich polityków, polityczek to powinna być lekcja, że warto inwestować w cyfryzację, bo ona dzisiaj będzie wspomagała życie człowieka.
Czy my możemy powiedzieć, że dzisiaj Poznań z perspektywy rządu jest takim trochę zagłębiem tej informatyki kwantowej?
Bez wątpienia dzisiaj serce technologii kwantowych bije w Wielkopolsce i w Poznaniu. Bez wątpienia, bo są tutaj wielkie środki finansowe, które przywozimy, ale które też dzięki zaangażowaniu Poznańskiego Centrum Superkomputerowego Sieciowego będą wykorzystywane. W przyszłym roku ma być otwierany pierwszy komputer kwantowy dla Polski, który w takim europejskim konsorcjum jest budowany, zostanie zainstalowany właśnie w PCSS i rozpocznie działalność, więc mam nadzieję, że będzie też służył i polskiej nauce, i polskim badaniom, i polskim też młodym naukowcom, którzy będą chcieli się rozwijać i wykorzystywać swoją wiedzę do tego, żeby jeszcze bardziej szkolić się, a później może być może kiedyś ktoś stąd dostanie Nobla.
Mamy taką nadzieję, teraz trochę zmieniamy temat. Czy wolałby pan, żeby naszą rozmowę prowadził algorytm sztucznej inteligencji?
Nie. Nie podoba mi się to, co się stało w Poznaniu między innymi, przepraszam, w Krakowie między innymi, jeżeli chodzi o radio, które zastąpiło pracowników prostymi kopiami związanymi z wygenerowaniem głosu przez sztuczną inteligencję. Jestem zwolennikiem tego, żeby w radiu, telewizji, w mediach, w gospodarce wykorzystywać sztuczną inteligencję, ale niech to będzie wykorzystywanie takie, które pozwoli, żeby człowiek też się czuł zabezpieczony, że nikt nie będzie wykluczony, a to włączenie technologii, że będzie pozwalało rozwijać się człowiekowi, a nie tylko myśleć, jak zabezpieczyć swoją pracę.
Takich konfliktów będzie pewnie niestety coraz więcej. Co może zrobić z tym rząd? Wiemy, że trwają prace nad aktem o sztucznej inteligencji.
Właśnie już robi. Prace nad różnego rodzaju rozwiązaniami ze sztuczną inteligencją w Polsce były bardzo zaniedbane. Jak tylko przyszliśmy do urzędu, to wspólnie z moim zespołem ministerialnym podjęliśmy decyzję, że stawiamy na sztuczną inteligencję. Jej rozwój, legislację, uporządkowanie. Toczą się w związku z tym prace nad wdrożeniem w Polsce unijnego prawa dotyczącego sztucznej inteligencji. Jesteśmy najbardziej zaawansowani w Europie. Kierunek, który chcemy, to stworzyć taki komitet, który będzie zajmował się rozwojem, ale i bezpieczeństwem sztucznej inteligencji, że nikogo nie będziemy wykluczali, a będziemy bardzo tak włączająco działali. Do tego działają grupy robocze. Serdecznie państwa zapraszam, jeżeli słuchają nas jacyś specjaliści, eksperci, ekspertki, którzy chcieliby się włączyć w takie działania grup roboczych dotyczących sztucznej inteligencji, to na stronie Ministerstwa Cyfryzacji można znaleźć miejsca, włączyć się do takiej pracy. Zapraszam naukowców, ekspertów. Wszyscy twórzmy w Polsce ekosystem AI, bo to wszystkim nam posłuży.
Tylko pytanie, czy da się zablokować takie zatrudnianie sztucznej inteligencji w miejsce ludzi? Czy to można uregulować prawnie na przykład?
Regulacja prawna to jest jeden krok. Drugie to nauka kompetencji i wyobrażenie sobie, jak działa sztuczna inteligencja. Trzeci element to wprowadzenie pewnych też zasad etycznych, mówiących, że to człowiek jest w centrum zainteresowania, a nie technologia ma decydować za człowieka. O tym też głośno mówię. Dwa dni temu ogłaszaliśmy jako Ministerstwo Cyfryzacji strategię cyfrową Polski do roku 2035, wskazując, jak wiele możemy na AI zyskać. Między innymi, jeżeli chodzi o to wsparcie przy chorobach, przy jednostkach chorobowych, które mogą szybciej...
To też jest rola komputerów kwantowych.
Tak, jednostki chorobowe mogą nam wskazywać, czy jesteśmy narażeni na jakąś chorobę, podpowiadać nam, szybciej się zbadaj, dzięki temu uratujemy cię życie. No i więc są wielkie plusy, ale i odpowiedzialność we wdrażających. Ja czuję na sobie tą odpowiedzialność, więc ta strategia cyfrowa do 2035 roku została przygotowana tak, żeby nie podstawiać nogi rozwojowi, ale człowieka interesy zabezpieczyć.
Pytanie, czy przedsiębiorcy będą przede wszystkim kierować się etyką, czy jednak chęcią zysku? Potrzebą zysku tak naprawdę.
Ja rozumiem przedsiębiorców, którzy chcą się kierować swoim portfelem, bilansem i odpowiedzią, ile pieniędzy będzie u nich w firmie, ale to państwo stwarza pewne ramy, więc my po pierwsze będziemy przygotowali wielkie programy wsparcia dla biznesu, który powinien się transformować, bo w Polsce chcemy, żeby do 2035 roku połowa firm, czyli co druga firma korzystała ze sztucznej inteligencji, ale w tym czasie chcemy, żeby 80% urzędów też korzystało ze sztucznej inteligencji, pomagając się obsługiwać, dając szansę, że wszystkie usługi, na przykład te, które są administracyjne, będą w świecie cyfrowym.
Żeby tylko ludzie się nie wystraszyli tego.
Nie, wyjdziemy z papieru. Znaczy, trzeba o tym mówić. Znaczy, jesteśmy na drodze do 2035 roku wyjścia z papieru. I tak to trzeba traktować. To znaczy, musimy wielkie pieniądze inwestować w kompetencje, w naukę. Między innymi Ministerstwo Cyfryzacji stworzy taki program klubów rozwoju cyfrowego w każdej gminie w Polsce. Również w Poznaniu. W każdej gminie w Wielkopolsce. Będzie taki ośrodek, który będzie kształcił, bo my jesteśmy u progu wielkiej rewolucji. Ta rewolucja się toczy. Jeżeli my nie będziemy nazywali tego po imieniu, że widzimy tą rewolucję, to później będzie źle. Ministerstwo Cyfryzacji na pewno nie zaśpi.
Panie premierze, jeszcze pytanie krótkie o właśnie strategię cyfryzacji i o cyberbezpieczeństwo. Pytają przedsiębiorcy, czy ministerstwo zna koszty wprowadzenia w życie zmian związanych ze nowelizacją ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Mówimy o wymianie oprogramowania. Tutaj Federacja Przedsiębiorcy.pl szacuje, że to może być nawet 1 000 000 zł na przedsiębiorstwo.
Myślę, że to mogą być miliardy złotych w całej Polsce, ale cyberbezpieczeństwo, tak jak cyfryzacja, kosztuje. Po drugiej stronie stoi pytanie o bezpieczeństwo. Czy chcemy w Polsce sprzęt, bez którego nie będą wyciekały dane? Czy chcemy w Polsce sprzętu i oprogramowania, które będzie dawało gwarancję, że nic przeciwko człowiekowi nie zostanie wykorzystane? Czy chcemy w Polsce w sytuacji wojennej, też kiedy mamy dziesiątki, setki tysięcy ataków na Polskę z Rosji. Myśleć, że na przykład ktoś wyłączy nam wodę, prąd albo gaz w domu, to jest takie pytanie. Więc na bezpieczeństwo trzeba płacić. I jeżeli nie boimy się i mówimy jasno, że trzeba kupować czołgi, samoloty, to w cyberbezpieczeństwo tak samo trzeba zainstalować i wymienić sprzęt. Bo jeżeli mamy sprzęt groźny, no to trudno, żeby minister cyfryzacji mówił, nic się nie dzieje. Dzieje się. Jesteśmy na zimnej wojnie, czasami ciepłej wojnie z Rosją.
To jest i sprzęt, i programy, prawda?
Oni nas atakują cały czas. Dzisiaj, każdego dnia dostaję raporty, co się dzieje. I te ataki są też na infrastrukturę krytyczną. Między innymi tutaj w Wielkopolsce. Między innymi dotyczącą chociażby infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Ja nie chciałbym, żeby któryś mieszkaniec gminy Wielkopolsce miał pretensję, że nie została wymieniona infrastruktura, bo później wody nie było. Ja dbam o Polskę i polskie bezpieczeństwo, od tego też jestem i na pewno nie odpuszczę zmian w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.
Zakładam, że tych szczegółów dotyczących ataków na Wielkopolskę pan zdradzić nie może.
Nie, bo to są informacje klauzulowane, takie, które pozwalają też przeciwdziałać. My mamy bardzo mocną, dobrą cybertarczę, między innymi dzięki wykorzystaniu super szybkich komputerów. Między innymi, że widzimy potrzebę korzystania z technologii kwantowych w przyszłości, ale bezpieczeństwo musi iść w parze z rozsądkiem, dlatego takie projekty jak Krajowy System Cyberbezpieczeństwa musi być wzmacniane.
Kończąc naszą rozmowę, czy rząd pomoże w wymianie tych oprogramowań, tych systemów, które są uważane za groźne?
Rząd już wspomaga. Zaproponowałem program na najbliższe 2 lata, 2025-2026, 2,8 miliarda złotych na wymianę sprzętu sieciowego i w ogóle na transformację cyfrową przedsiębiorstw. 2,8 miliarda złotych. Zapraszam, korzystajmy, wspólnie zabezpieczajmy Polskę przed atakami w cyberprzestrzeni.
Zachęca wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie, dobrego dnia.